了。
29 dzień października, mamy, jest niedziela, po godzinie 6 na antenie Radia Lublin, czas na program Busola Dorota Homa. Witam i zapraszam. W naszym dzisiejszym programie oczywiście nie zabraknie informacji o wydarzeniach, które przed nami, o uroczystości Wszystkich Świętych, a także o wspomnieniu naszych bliskich zmarłych. Podam Państwu krótki program, na pewno też Kongresu Ekumenicznego, który także dziś startuje w Lublinie. Sporo informacji także z Archidiecezji Lubelskiej. Do godziny 7 zapraszam. Na początek naszego dzisiejszego spotkania rozmowa. Rozmowa oczywiście nie może być inaczej jak o odchodzeniu, a może o przechodzeniu. To w kontekście zbliżających się ważnych dla nas wielu chwil. Myślę, że już dzisiaj część z Państwa także odwiedzi groby najbliższych, a te kilka dni, które przed nami, a szczególnie pierwszy dzień i drugi dzień listopada, będą przepełnione na pewno różnego rodzaju refleksjami. Jak podchodzić do tych dni? Co powinniśmy zrozumieć? Nad czym się zastanowić? Jak świętować i obchodzić to, w czym tkwi tajemnica pierwszych dni listopada. O tym wszystkim Tomasz Nejda rozmawiał z księdzem Józefem Trąbką z Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie.
Proszę księdza, czy w miejscu takim jak hospicjum ta śmierć, no, fizycznie bliższa, jest jakaś łatwiejsza do zrozumienia?
Śmierć jest zawsze tajemnicą, jest dla nas nieznana. My doświadczamy śmierci innych osób, ale sami przez nią nie przeszliśmy. W szpitalach jest sytuacja zdrowienia. Tu natomiast z reguły, trudno mi w procentach to wyrazić, jest to sytuacja, kiedy ktoś przychodzi, przyjeżdża, jest przywożony, mając świadomość swojej kruchości. Część osób wraca do domu, ale zasadnicza część odchodzi do domu wiecznego. W związku z tym patrzenie na chorobę też jest inne przez każdego, który tu posługuje, począwszy od lekarzy, pielęgniarek, salowych, wolontariuszy. Również i moje podejście musi być inne do chorego, który prawdopodobnie w najbliższej perspektywie odejdzie z tego świata, no i przejdzie na drugą stronę. I to ma być przemyślane, ma być na ile to możliwe, piękne, dobre. Stąd ja zawsze podkreślam, że hospicjum to nie jest miejsce jako umieralnia, tylko jako miejsce pielęgnowania życia.
Nadchodzi teraz Dzień Wszystkich Świętych. Aura też jest taka, która, no, chyba nas przygotowuje do tych świąt. Człowiek zapomina o śmierci na co dzień i stara się chyba o niej nie myśleć. Czy według księdza takie święta mogą być odnową duchową dla ludzi?
Tu trzeba by z różnych jakby płaszczyzn na to spojrzeć. Pierwsza rzecz, tylko my jako stworzenia, ludzie, dbamy o pochówek, o to, żeby z szacunkiem złożyć do ziemi ciało, czy ewentualnie skremować. Teraz jest to coraz bardziej popularne u nas. I z szacunkiem odnosimy się też do tego, co zostaje. Jasne, że są kraje, ostatnio chociażby oglądałem taki film, który mówił o tak zwanym postępie w Szwecji, gdzie jest coraz mniej tej pamięci, tego szacunku, tego wszystkiego, co jest związane ze śmiercią, bo próbujemy śmierć oszukać. Stąd też chociażby ciało próbujemy w odpowiedni sposób doprowadzić do wyglądu, który przypomina człowieka żywego. Tymczasem w hospicjum, gdzie ta kruchość ciała jest taka szybko uzewnętrzniająca się, osoby, które zaczynają już swoją ostatnią chwilę życia przeżywać, mają inną twarz. No i oczywiście oddech, inne rzeczy fizyczne inaczej wyglądają, a później właśnie, kiedy odchodzimy, to cały ten cykl, proces, ta cała formuła, która się zaczyna przy pożegnaniu zmarłego, przenosi się na cmentarz i to, co jest związane z uroczystością Wszystkich Świętych i później wspomnieniem zmarłych, ma nas, nasze myśli, przeprowadzić ku wieczności. Śmierć jest bramą życia. Wiele osób się przekonuje do tego w ostatniej chwili. My pielęgnujemy to, co jest dążeniem do wieczności i do zbawienia. Mówię o ludziach wierzących, ale ta ostatnia chwila jest decydująca. To jest chyba najważniejsze. Jeżeli idziemy na grób swoich bliskich, jasne, że dbamy o groby, ale nie powinniśmy się na tym zatrzymać, tylko niech nasze myśli dążą ku temu, co jest nieokreślone fizycznie w sposób taki, który dotykamy zmysłami, ale tak jak w Piśmie Świętym w wielu miejscach, szczególnie w Apokalipsie, w obrazach szukać tego, co jest blaskiem, jasnością, zbawieniem, szczęściem. I to jest najważniejsze. Ta nasza modlitwa, która oby nie była tylko formułą, ale takim przemyśleniem zwróconym do Boga, może nas umocnić, że nie zostajemy, że jesteśmy na zasadzie świętych obcowania złączeni z tymi, którzy odeszli.
Ze śmiercią da się pogodzić?
W wielu wypadkach tak. Bardzo rzadko chyba, ale w wielu wypadkach tak. Dlatego, że proszę zauważyć, oprócz wypadków, które są gwałtowne, najczęściej każdy z nas, zanim odejdzie z tego świata, doświadcza czegoś, co jest słabością, co jest chorobą, co jest niemocą. I wiele osób, które nawet tu przywiezione na początku jeszcze takie są witalne, kiedy zaczyna mi im brakować sił, kiedy kondycja ciała już jest taka słaba, po prostu chce odejść, chce umrzeć. I wiele osób na przykład zadaje pytanie, czy jeżeli ja się modlę o dobrą śmierć, czy dobrze robię? Bardzo dobrze. Bez względu na wiek, bez względu na kondycję, a tym bardziej w sytuacji, kiedy jesteśmy chorzy. O łaskę dobrej i szczęśliwej śmierci, żeby ta śmierć była złączeniem się z Bogiem, w sensie wieczności, i nie była związana z cierpieniem, z bólem, na ile to możliwe, i z obciążeniem i siebie, i drugich, którzy są i pomagają.
A ta strona zewnętrzna upamiętnienia zmarłych, czy według księdza ona w Polsce poszła za daleko? Czy to, co się dzieje czasami na cmentarzach, no znam przypadki różnych festynów pod cmentarzami, nawet one są w mediach dosyć głośne co roku, ale jednak nawet kwestia zniczy coraz takich bardziej wystawnych. Czy to jest droga donikąd?
Może nie tak, że droga donikąd, bo jeżeli zewnętrznie coś ukazujemy, to wynika z tego, co jest w nas, w naszym myśleniu i w naszym chceniu. Problem zaczyna się wtedy, kiedy to się staje, co zewnętrzne, celem, a nie środkiem. Jeżeli jest środkiem, który ma przypomnieć o życiu, jako ogień, jako kwiaty, o wieczności, o tym, co jest, no właśnie, tylko takim przejściem przez tę bramę życia, jaką jest śmierć, wszystko w porządku. Natomiast jeżeli się zatrzymamy na tym, co zewnętrzne, to chyba jest źle. W wielu wypadkach, jeśli chodzi na przykład o pomniki, ludzie w ciągu życia nie mieli tak bogatego domu, jak ten pomnik, który jest wystawiony. Są jednak takie sytuacje, mówi na przykład pani, no co ja mam zrobić? Muszę ten pomnik postawić, bo moje sąsiadki by mnie zjadły. Powiedziałyby, że za życia to wiedziałaś, jak od mamy czy tam od ojca brać, a teraz nawet nie chcesz im pomnika postawić. A ona uważa, że ten pomnik jest naprawdę czymś nieistotnym. Jasne, że niech będzie zadbany, niech będzie ładny, ale no znowu, to nie ma być cel tego wszystkiego, co jest upamiętnieniem czyjejś obecności na ziemi, kogoś bliskiego, tylko ma być środek, który ma przypominać, żebym ja idąc tam poczuł się w jakiś sposób harmonijny z tym, co na dzisiaj i co na wieczność. Ale to wieczność jest celem.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich, z Bogiem.
Skoro jesteśmy przy pierwszym i drugim dniu listopada, to kilka ważnych informacji dla tych z Państwa, którzy w tych dniach będą odwiedzali nekropolię w Lublinie. Procesją na lubelskich cmentarzach w dniu 1 listopada będą przewodniczyć tradycyjnie księża biskupi. W tym roku na trzech głównych cmentarzach w Lublinie, na ulicy Lipowej, przy ulicy Unickiej, a także na drodze Męczenników Majdanka, uroczyste procesje po cmentarzach rozpoczną się po mszy świętej o godzinie 12. 28 i 29 października, a także 1 i 2 listopada na lubelskich cmentarzach będzie prowadzona tradycyjnie już kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków znajdujących się na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie. O szczegółach teraz opowie Stanisław Santarek, przewodniczący komitetu, który od lat organizuje te zbiórki na cmentarzu przy ulicy Lipowej. Powróćmy jeszcze na chwilę do procesji, do mszy świętych, które sprawowane będą zarówno 1, jak i 2 listopada na lubelskich cmentarzach. Na początek godziny procesji. Mówiłam o tym, że wszystkie odbywać się będą po mszy świętej, która odprawiana będzie o godzinie 12. Eucharystii przy ulicy Lipowej, na cmentarzu przy ulicy Lipowej, przewodniczyć będzie ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik. Przy ulicy Unickiej natomiast przewodniczyć będzie biskup Mieczysław Cisło. Na cmentarzu komunalnym na Majdanku mszy świętej o godzinie 12 przewodniczyć będzie biskup Józef Wróbel. Natomiast na cmentarzu na Kalinowszczyźnie procesja żałobna odbędzie się po mszy o godzinie 16. W Głusku procesja zaplanowana jest na godzinę 15. Natomiast w Zębożycach procesja odbędzie się o godzinie 11.30. Cmentarz w Kazimierzówce, tu msza jest o godzinie 12 i po niej także nastąpi procesja. Natomiast w Konopnicy msza święta rozpocznie się o godzinie 14.30, a w Wólce o godzinie 15. Warto też zapoznać się z godzinami tych mszy świętych, które nie będą tymi centralnymi, tak na przykład na cmentarzu przy ulicy Lipowej 1 listopada msze święte będą sprawowane o 9, 10.30, o 12, a także o 17. 2 listopada będzie tak samo. Przy ulicy Unickiej msze święte są 1 o godzinie 8, 9, 10, 11, 12 oraz 18, natomiast 2 listopada także w kaplicy cmentarnej msze święte będą odprawiane o 8.30, 10 i 17. Na Majdanku msze święte 1 listopada odprawiane będą o 9, 10, 11 i 12, to w kaplicy cmentarnej, natomiast 2 listopada o 10, 11 i 12. Szczegółowy plan i oczywiście informacje o mszach świętych na lubelskich cmentarzach, w kaplicach cmentarnych i w parafiach znaleźć można między innymi na stronie Archidiecezji Lubelskiej, a także na stronach parafii, co Państwu oczywiście polecam. Biskup Ryszard Karpiński otrzymał za wieloletnią ofiarną pomoc na rzecz Polaków na Wschodzie honorową nagrodę Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód Mickiewicz Puszkin. Warto dodać, że jury wybiera na laureatów takie osoby, które wywierają znaczący wpływ na życie społeczne w swoich krajach. Wśród dotychczas nagrodzonych są działacze społeczni, politycy, przedstawiciele różnych kościołów chrześcijańskich, a także ludzie nauki. W tym roku kapituła nagrody wyróżniła redaktora Zbigniewa Frączka, księdza Waldemara Żurka i szczególnie biskupa Ryszarda Karpińskiego. Warto też tutaj dodać, że biskup Ryszard Karpiński otrzymał również medal 700-lecia miasta Lublina od prezydenta Krzysztofa Żuka. Teraz mamy dla Państwa kilka zaproszeń, między innymi na wyjątkowe konferencje skierowane głównie do mężczyzn. 18 listopada takie konferencje będą miały miejsce w sali świętego Wincentego Paliotiego przy parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie, to jest przy Alei Warszawskiej. Są to konferencje dla singli, mężów, ojców, niezależnie od wieku. A wśród tematów te z dziedziny duchowości katolickiej, psychologii, poskramiania swojego ciała. Podczas spotkania można będzie usłyszeć konkretne wskazówki, ale także przykłady z życia prelegentów. Plan konferencji jest mniej więcej taki, że o godzinie 9.20 rozpoczyna się rejestracja, natomiast później wykłady, między innymi o powołaniu mężczyzny powie Grzegorz Powideł, o 3 etapach dojrzewania, z kolei opowie ksiądz dr Adam Rybicki. Będzie także o tym, jak być liderem skutecznym w działaniu. Wszelkie informacje związane z konferencjami skierowanymi do mężczyzn można znaleźć na stronach parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie. Tam także szczegółowy plan i rozpisane konkretne konferencje, a także opisy prelegentów, z którymi mężczyźni będą mieli okazję się spotkać. Już dziś w Lublinie rozpoczyna się kongres ekumeniczny. O godzinie 9 w prawosławnej katedrze Przemienienia Pańskiego będzie sprawowana boska liturgia, przewodniczy jej arcybiskup Abel. Natomiast od godziny 11 na Zamku Lubelskim jest uroczyste otwarcie kongresu, no i ten cykl spotkań. O prawosławiu we współczesnej perspektywie światowej rozmawiać będą m.in. prelegenci, ci, którzy na te debaty się wybiorą. Będzie także spotkanie pod tytułem Prawosławie dla współczesnego człowieka. To wszystko na zamku, natomiast wieczorem o godzinie 19 w klasztorze ojców dominikanów debatę o reformie kościoła. Moderatorem będzie ojciec Tomasz Dostatni, natomiast wśród tych, którzy wystąpią, ksiądz Marek Uglosz, a także ojciec dr Paweł Krupa. W poniedziałek natomiast 30 będzie o katolicyzmie. O 9 uroczystej jutrzni w kościele akademickim w KUL przewodniczyć będzie i homilię wygłosi arcybiskup Stanisław Budzik. Natomiast kolejny etap tego kongresu będzie miał już miejsce w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a wśród poruszanych tematów m.in. ten związany z Kościołem Katolickim. Dzisiaj będzie także o współczesnym dialogu ekumenicznym i jego owocach. a także o kościołach starokatolickich w dialogu ekumenicznym. Wtorek zakończenie kongresu w Collegium Juridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o protestantyzmie. Dzisiaj będzie także o propozycji dla współczesnego człowieka, jaka płynie z protestantyzmu, a także o ekumenicznych doświadczeniach ewangelików. Natomiast w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Trójcy Świętej o godzinie 18 rozpocznie się nabożeństwo luterańskie w dniu 500. rocznicy reformacji. Uroczysty koncert rozpocznie się o godzinie 19.30. Szczegółowy plan i program tego kongresu ekumenicznego, który wpisuje się także w obchody 700-lecia Lublina, można znaleźć na stronie ekumenizm2017.pl. Na stronach KUL-u także więcej informacji na ten temat. Teraz mam dla Państwa zaproszenie także do kina. Już 4 listopada w kinie Bajka rozpoczyna się festiwal filmów chrześcijańskich Arka. Wśród propozycji mnóstwo ciekawych naprawdę produkcji, które warto zobaczyć. 4 listopada Ostatni Bastion, natomiast 5 Sprawa Chrystusa. Ten pierwszy film, Ostatni Bastion, filmowa opowieść o losach społeczności chrześcijańskiej, Asyryjczyków, Chaldejczyków, Syriaków zagrożonych wojną domową i atakami ISIS. Bohaterka filmu, Helma, asyryjsko-amerykańska nauczycielka z Nowego Jorku, spędza letnie wakacje w Iraku i Syrii. Podczas swojej podróży trafia do obozu dla uchodźców, którzy uciekali przez ISIS, spotyka milicjantów broniących ostatnich wiosk oraz dociera do własnej rodziny. Helma staje się świadkiem rozpaczy i prześladowań, ale także ataków i aktów odwagi i budzącej się nadziei. Odkrywa, co to znaczy poświęcić się za swoją wiarę i społeczeństwo. To film Ostatni Bastion, dokument, który pojawił się na rynku w 2014 roku, a do zobaczenia w kinie Bajka już 4 listopada. Kolejne filmy myślę, że będę Państwu jeszcze prezentować w kolejnych busolach, ale już teraz zachęcam, żeby zajrzeć na strony kina Bajka, tego kina lubelskiego, i sprawdzić, poczytać o tych produkcjach, które są proponowane właśnie w ramach Festiwalu Filmów Chrześcijańskich Arka 2017. Ten festiwal rozpoczyna się, tak jak powiedziałam, 4 listopada, a potrwa do 26. Skoro jesteśmy przy propozycjach, to oczywiście zachęcam Państwa także do sięgania po prasę katolicką, po nasze tygodniki, po gościa niedzielnego, a także zaglądanie do niedzieli. W nich między innymi już dziś można poczytać, zgłębić swoją wiedzę na temat świąt, które przed nami, na temat uroczystości, które przed nami, a także poczytać o wydarzeniach, które miały miejsce w archidiecezji lubelskiej w ostatnim tygodniu. Między innymi można poczytać o nowym projekcie Centrum Wolontariatu, a także o zbliżającym się już wielkimi krokami Teatrze Tańca, który dotrze do Lublina niebawem, a w tym, że przedsięwzięciu wezmą udział przede wszystkim osoby niepełnosprawne. Ale to Państwo wszystkiego dowiedzą się już zaglądając właśnie do lubelskiego gościa. Busoli czas teraz na najważniejsze słowa, te przypomni Jarosław Zoń. Komentarz do nich tradycyjnie przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Ewangelia według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest najważniejsze? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie, podobne do niego, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy.
Podchwytliwe pytanie, jakie dzisiaj faryzeusz zadaje Jezusowi, z jednej strony może być wynikiem zagubienia tego faryzeusza, bo wśród 700 nakazów i zakazów, które obowiązywały Żydów, znaleźć te dwa najważniejsze, nie było to takie chyba łatwe z pozoru, a z drugiej strony może to było kolejne pytanie ze względu na jego trudność, w którym chciano znaleźć haka na Jezusa. A Jezus odpowiada, oczywiście nawiązując do Starego Testamentu, gdzie w Księdze Powtórzonego Prawa mamy nakaz miłowania Boga, a w Księdze Kapłańskiej mamy ustanowiony obowiązek miłości bliźniego. Ciekawe, bo egzegeci podkreślają, że te przykazania w Starym Testamencie nigdy nie występowały razem. A więc ta wypowiedź o podwójnym prawie miłości jest niejako streszczeniem Starego Testamentu. To z jednej strony, ale też jest pewnego rodzaju kierunkiem ukazanym w Nowym Testamencie. Bo nie ma możliwości w pełni rozwijać swojej wiary w oparciu o lęk, o strach, o obowiązek. Tego nie chce Chrystus. Ale nasza wiara powinna rozwijać się w oparciu o miłość. Że ja chcę, ja pragnę. Ja chcę odpowiedzieć na miłość, którą Bóg skierował do mnie już wcześniej. A więc, mówiąc inaczej, Jezus zachęca nas, byśmy byli przyjaciółmi, a nie odrabiali pęszczyznę w relacji do samego Pana Boga. A jeżeli przyjaciółmi, zawsze mam takie porównanie przed oczami. Najlepszym przyjacielem jest ten, kto o tobie wszystko wie, a mimo to nie przestaje cię kochać. I to jest właśnie Jezus. A więc On nas zachęca, byśmy w taki sposób, w oparciu o miłość, budowali relacje z Nim. Dlatego właśnie święty Augustyn powiedział: kochaj, kochaj i czyń co chcesz, bo prawdziwa miłość nie zrani, nie okłamie, nie zniszczy, nie wykorzysta. Taką miłością jest Bóg. Taką miłością obdarowuje nas Bóg, każdego z nas. I właśnie w imię takiej miłości my mamy szansę i możliwość rozwijania się, odpowiadając na tę miłość. On, Chrystus, tę miłość przypieczętował na krzyżu, a zmartwychwstając usprawiedliwił każdego z nas. Usprawiedliwił każdą naszą niedoskonałość. Usprawiedliwił miłością, abyśmy mimo ciągłych naszych upadków mogli zaczynać ciągle od nowa. Więc może pamiętajmy, aby przy każdym rachunku sumienia, gdy pytamy, dlaczego w nas tak często pojawia się grzech, dlaczego tak często zapominamy o Bogu, to nie szukajmy usprawiedliwień, bo takie życie, bo takie czasy, bo tyle się dzisiaj działo. Tylko zapytajmy najpierw o miłość. Czy ja tak naprawdę pamiętam o miłości do Niego? To tutaj, w tym pytaniu znajdziemy odpowiedź, a jednocześnie drogowskaz do ciągłego zaczynania od nowa. Pamiętajmy, naszym głównym zadaniem w życiu duchowym jest odpowiedzieć na miłość, jaką Bóg jako pierwszy skierował do nas, obdarował nas taką właśnie miłością. Modląc się o tę miłość, jednocześnie będziemy uzdrawiać wszelkie lęki, obawy, bunty, jakie się z pewnością w nas rodzą. Nie będzie przymusu. Tylko wtedy będzie pragnienie trwania we wspólnocie z Nim.